Jak zawsze w piątek, jak zawsze po 18:00, witamy serdecznie w magazynie filmowym Bilet do kina.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluch-Liński. Zaczniemy od newsów, gorących newsów, bo dostaliśmy dwa fantastyczne zwiastuny. Fantastyczne. Pierwszy to jest 1673 sezon 5 sierpnia. Mamy już datę premiery, w
to
wakacje.
To jest ciekawy czas na premierę tego,
bardzo ciekawy,
tego serialu, prawda? Tak środek lata.
Bo to chyba będzie lato teraz, czy nie? U nich?
Nie, no lato już było.
Było
chyba
lato.
Były
teraz
dożynki przecież, to w lecie dożynki.
To teraz będzie jesień. Bo chyba tak powinno być.
No tak, 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 tak. Zgodnie z logiką, tak. Teraz powinna być jesień.
Mamy
zobaczymy
zwiastun. Mamy kilka ciekawych i śmiesznych sytuacji, które są w zwiastunie. Będzie szydera na podcasty, będzie szydera na lat w kosmos. Moim zdaniem trzeci sezon dowiezie. W sensie pierwszy był genialny, drugi był inny. Nie wszystkim się podobał. Coś czuję, że trzeci będzie okej.
Okay. Mam nadzieję, że tak będzie. Mam nadzieję, że ten zwiastun nam nie pokazuje wszystkich dobrych scen.
Też mam taką nadzieję. Do tego dostaliśmy zwiastun piątej części Shreka.
No i to nie jest fantastyczny zwiastun.
Ale co tam ci nie pasuje?
Nie pasuje mi ta grafika, która jest przedziwna i bardzo toporna i wygląda zupełnie jakby...
Znaczy, wiesz,
była robiona przez jakiegoś bota. No i nie pasują mi przede wszystkim te głosy, które tam słyszymy, ale wiem,
tu już
jestem spokojna.
Tak, tu już cię muszę sprostować.
Tak.
Zbigniew Zamachowski pojawi się
w Shreku. Po prostu... i Maciej Sztur liczy na to, że również się pojawi, zastępując swojego tatę.
Są takie pogłoski, że Maciej Sztur będzie wspomagany przez AI.
No właśnie, to jest, widzisz, cała dyskusja, którą pewnie odbędziemy, jak już Shrek trafi do kin i będziemy mieli pewność, że to Maciej Sztur.
Bo na zwiastunie nie, to on był nagrany na szybko i tam głosy są nie takie, jak będą
tak,
w filmie.
Tak, tak. I to jest bardzo takie gryzące i to bardzo, bardzo nie pasuje rzeczywiście. Zobaczymy. Ja mam dużo wątpliwości po tym zwiastunie co do tego, co będzie dalej ze Shrekiem. I zastanawiam się nad tym, czy jest sens robić tak wiele części i tak ciągnąć ten temat. To się okaże, to zobaczymy.
Tak.
1670 jednak bardziej rozbudziło moją ciekawość i będziemy oglądać i będziemy oczywiście rozmawiać o tym serialu.
Oglądaliśmy dzisiaj, znaczy na dziś, sporo filmów z czernią w tle.
Tak,
albo
aż
z czernią w tytule. Bo będzie Ojczyzna. Będzie serial o niezwykłym Spider-Manie. Że ja przegapiłem u Marvela tę historię, to ja jestem w szoku. No i jeszcze Kolor zła, tym razem dostajemy czerń. Ale zacznijmy od filmu, który jest w czerni i w bieli, Ojczyzna.
Ojczyzna.
Kolejny film Pawła Pawlikowskiego.
Tak, chyba zamykający tę trylogię powojenną, tak się możemy domyślać. Najpierw dostaliśmy Idę, która opowiadała o Żydówce w zakonie, której ciotką była Krwawa Wanda.
Później dostaliśmy Zimną wojnę.
Dostaliśmy Zimną wojnę, w którą ja nie uwierzyłam.
Czyli tutaj bardziej w stronę sowiecką się przenosimy.
No nie tylko, bo
no, nie
tam
tylko.
Też są te wycieczki za żelazną kurtynę, które tę miłość rozdzielają. Ale duet fantastyczny, Tomasz Kot i Anna Kulik, to rzeczywiście przepiękne kreacje.
I teraz dostajemy Ojczyznę.
Teraz dostajemy Ojczyznę.
Czyli przenosimy się do powojennego Berlina, który jest... raczej
do Niemiec.
Do Niemiec,
przenosimy
tak. Do Niemiec,
tak.
który jest podzielony po wojnie. Część...
Tam się w zasadzie dopiero kształtuje to, co się ma wydarzyć z Niemcami. Mamy te dwie strony. Mamy tę stronę, która jest zachodnia i mamy tę
tak
stronę,
zwana myszka Miki,
która jest właśnie wschodnia.
Tak.
I mamy wielkiego pisarza Tomasza Manna, autora Czarodziejskiej Góry, który ze swoją córką odbywa podróż w celu odebrania nagrody Goethego. Dwóch nagród.
Tak,
jedna
jest
po jednej stronie, druga po drugiej stronie. I widzimy ten świat podzielony, widzimy ten świat zachodni, widzimy ten świat wschodni. To jest film przepiękny. Łukasz Żal, to nazwisko oczywiście jest na pewno znane wszystkim tym, którzy Pawła Pawlikowskiego filmy widzieli. To jest mistrz tych zdjęć. I naprawdę mistrz to nie jest przesadzone słowo, bo te zdjęcia są dopracowane w najmniejszych detalach. Od Idy zaczynając aż do Ojczyzny, te zdjęcia naprawdę są bardzo przemyślane i przepiękne. Ja idę, żeby poczuć ten film, musiałam zobaczyć dwa razy. Zimna wojna była filmem, który oglądałam rzeczywiście z taką estetyczną przyjemnością, ale nie uwierzyłam w tych bohaterów. I z ojczyzną miałam też trochę ten problem. To znaczy widziałam, że ten film jest przepięknie zrobiony. Widziałam, że ten film jest o czymś ważnym. Bo to jest film o człowieku, wielkim artyście, który szuka swojego miejsca, szuka w zasadzie definicji domu, szuka definicji ojczyzny, bo żyje w Stanach, wie, że już ten jego czas w Ameryce dobiega końca. No i przychodzi taki moment, w którym być może będzie musiał się określić, czy wybiera tę myszkę Miki, czy Stalina. I tam jest dużo wątpliwości w nim, tam jest dużo przemyśleń, co zrobić. Ale znowu jakoś tak nie mogłam emocjonalnie w ten film wejść, chociaż przyznaję, jest przepiękny. I naprawdę warto go zobaczyć, bo być może ja tego nie widzę, ale może nasi słuchacze to zobaczą.
Mi się podobała ta taka delikatna dawka humoru w tym filmie. Taki,
oj, ale to bardzo delikatna.
Bardzo delikatna, ale subtelna, fajna taka.
No to jest w ogóle taki, myślę, że subtelny film, bo tam dużo rzeczy się dzieje poza kadrem, poza słowami, dużo rzeczy jest w domyśle, ale jednocześnie mamy cały też ten zestaw takich charakterystycznych elementów dla Pawła Pawlikowskiego. Myślę tutaj o śpiewającej Joannie Kulik, ale myślę też o scenach churalnych, które też są przecudownie nakręcone i udźwiękowione. Ważny tytuł, też nagrodzony w ogóle za reżyserię w Cannes. Taki tytuł, który myślę, że warto znać. Przynajmniej właśnie dla tych przepięknych zdjęć, ale i dla samej historii, która też jest jakąś taką historią, może nie powiedzianą wprost, ale myślę, że poruszającą dla wielu.
Jestem ciekaw, jak kolejna historia cię poruszyła, bo ja w ten film wszedłem bardzo, w sensie na początku miałem problem, bo w tym filmie mówimy dialektem, to jest taki polski łamany na rumuński, bo jesteśmy...
To jest taki polski z tamtego miejsca, tak.
Jesteśmy w Karpatach.
Z różnymi naleciałościami.
W rumuńskiej części Karpat, w małej wsi, która no, podupada, ludzie wyjeżdżają, umierają i mamy dwie przyjaciółki, kumotry. I o tym jest film kolejny.
Tak, film dokumentalny Emilii Śniegowskiej, która się wybrała z kamerą właśnie do tej wsi.
I pokazała życie dwóch przyjaciółek.
To jest polska wieś podobno, tak sobie jest, poczytałam trochę
tak, to jest
na
Polska,
ten temat.
Tylko naleciałości rumuńskie są tam. Dlatego ten taki język, ale po 20 minutach filmu przestałem czytać napisy.
Tak, zwłaszcza myślę, że jeżeli ktoś ma bliskich gdzieś takich starszych właśnie żyjących na wsi, to zrozumiemy ten film na spokojnie, ale jeżeli nie, to te napisy są, żeby nas wesprzeć w tym. No przepiękna opowieść o niezwykłych kobietach, które zostały same. Dzieci wyjechały do Hiszpanii, mężowie już nie żyją. I tam jest, z jednej strony widzimy te lata, które za nimi są, widzimy różne, czasami trudne historie, utrata dzieci i tak dalej. Ale widzimy też coś tak pięknego, taką iskrę w nich. Taką przyjaźń, ale też...
Chęć życia.
Taka scena z tymi dmuchawcami, kiedy one sobie w twarz dmuchają tymi dmuchawcami. Takie małe dziewczynki tam tkwią w nich ciągle.
Albo dyskusja, że jeszcze by poszły potańczyć.
Tutaj chodzą na jeżyny, a tutaj mnie duch straszył.
Zabawa z kotem.
Tam jest bardzo, tam jest taka obserwacja takiego codziennego, naturalnego życia.
Ale to jest, zobacz, dla nich to jest codzienność.
Tak.
A dla nas to jest coś niezwykłego.
Nas to jest coś niezwykłego, coś za czym tak sobie myślę, że społecznie zaczynamy bardzo tęsknić, bo coraz więcej takich filmów mamy i coraz bardziej doceniamy
takie proste życie. Tam chodzą spać z kurami, jak to się mówi, tak?
Wstają ze słońcem.
Wstają ze słońcem i z kogutem.
Tak.
Który tutaj akurat bez piór chodzi, bo chciała chycić za ogon i urwała pióra.
No, ale zobacz, że to jest też takie życie bez lukru, że jak trzeba kurę pójść złapać na rosół, to się idzie i się ją
ułapie. Ziemniaków trzeba nakopać, w sklepie nie kupisz, tak?
Bardzo dużo wzruszeń jest w tym filmie, ale właśnie też takiego uroku życia w ogóle. Prostego życia i uroku przyjaźni i też takiej świadomości tego, że trzeba się wspierać.
I ta muzyka tej orkiestry, która
Gdzieś nas też prowadzi przez tą okolicę. No pojawia się w tle gdzieś tam wojna, która tuż obok w zasadzie. I one też się martwią i wiedzą, że jeżeli Ukraina się nie obroni, no to Mówisz, one będą przeżyły, musiały uciekać, nie wiadomo co robić, dzieci chcą je ściągnąć do Hiszpanii, ale one wiedzą, że no, mogłyby tam pojechać. I tak z jednej strony, tak jak w drugim życiu, o którym też rozmawialiśmy tydzień temu, byłyby bliżej dzieci, byłyby bliżej wnuków, ale byłyby daleko od tego, co jest ich życiem. No i chyba się nie zdecydowały. Film się kończy tak, że się nie zdecydowały na wyjazd. Nie wiem, jak jest dzisiaj. Ja mam nadzieję, że uda mi się z reżyserką porozmawiać, więc też będziemy być może znali więcej odpowiedzi, ale naprawdę to jest tak ciepły film. Przepiękny. Myślę, że można przyjaciółkę zabrać do kina i sobie pomyśleć, co z nami będzie za kilkanaście albo kilkadziesiąt lat.
Babcie można zabrać,
mamę. Babcie można zabrać, mamę, w ogóle tak. Ale no właśnie, mi się wydaje, że to taki kobiecy film, ale chyba nie. Chyba mężczyźni też się...
Nie, dlaczego kobiecy?
Też się będą, no bo tak o dwóch dziewczynach.
Mi się od razu babcia moja przypomniała, wiesz?
Czyli też tak sentymentalnie obejrzeć.
Wiesz, szkoda, że już nie mogę pogadać, nie? Pójść na dobre pierogi albo dobrą galeretę i tak. No, polecamy Kumotry,
czyli
żeby
z każdym
się...
można do kina tak, się wybrać oczywiście. Na Kumotry i naprawdę warto to zrobić, bo film jest... Mały film, nie ma dużej, szerokiej dystrybucji ani dużej reklamy, więc tym bardziej zachęcamy, żeby nie uciekł wam, bo przepiękny tytuł.
Zostańcie z nami, bo za chwilę Czerń będzie dominować na platformach. Bilet do kina cały czas na antenie Radia Lublin. Bierzemy się za film czy za serial na początek?
A weźmy się za film może.
Za film. Dostajemy kolejny kolor zła, tym razem jest to Czerń.
W reżyserii Adriana Panka. Tak. Z Jakubem Gierszałem w roli głównej.
Jako prokurator Leopold Bilski ponownie wraca, tym razem do małej miejscowości. Zabij mnie, nie pamiętam nazwy. Pojawia się w filmie
jakaś
wielokrotnie.
Trudna.
Trudna.
Tu...
I nie zapada w pamięć.
Nie. W ogóle nie istnieje ta miejscowość. Zdjęcia były kręcone w Gniewie. Przepiękne też miejsce.
Ale strasznie dziwna nazwa w ogóle.
Dziwna nazwa. Taka dziwna, ale... dziwnie wymyślona, ale, ale jest.
Nie chodzi o nazwę. Tak. Mamy prokuratora, który jest zesłany trochę za karę.
No za karę. Za nadużycia pewnie.
Tak, za nadużycia. Do tej małej miejscowości. I tam zajmuje się takimi sprawami. Miał się zajmować takimi normalnymi, ale okazuje się, że będzie zajmował się zaginięciem syna pisarki, która wraca do swojego rodzinnego miasteczka z synem i on na festynie znika. I nasz prokurator zaczyna śledztwo.
Okazuje się, że to nie jest takie proste zniknięcie i że to nie tylko on znika, że tych dzieci znikało wcześniej więcej.
Właśnie. I tutaj już wchodzimy na pole... które dotyczy przemocy seksualnej wobec nieletnich.
Tak.
I ten film pod tym względem jest ciężki.
Jest bardzo ciężki, pomimo tego, że my tam nie widzimy, tam nie ma trudnych scen.
Nie ma.
Tam nawet jeżeli są materiały dowodowe w postaci zdjęć, to ich nie widzimy. No ale wszystko to pozostaje w domyśle i to rzeczywiście sprawia, że może to być film trudny w odbiorze. Aczkolwiek...
Mamy komendanta miejscowego, mamy miejscowego księdza, mamy chór parafialny. Mamy ofiary, mamy naszego prokuratora.
No i mamy w tle legendę kaszubską jeszcze, która gdzieś nam spina całą tę opowieść. Więc tam się dzieje dużo i rzeczywiście tych charakterów
miałaś
jest...
Miałaś plot twist? Kto za tym stoi?
Miałam. Miałam, bo ja już byłam... Od pierwszej sceny byłam pewna, że wiem kto.
Ja od pierwszej nie, raczej tak. Potem zmieniono mój światopogląd. Miałem dwóch podejrzanych, ale ten trzeci, który się pojawił, to mówię, no super,
no nie,
dobra.
To jest właśnie, to jest tak zrobione, że rzeczywiście nie ma go na ekranie zbyt często i nie ma go dużo, więc nie domyślimy się od razu. Czyli dobrze zrobiony kryminał. Masz niespodziankę na końcu, kiedy ta zagadka zostaje rozwiązana. Dużo rzeczywiście takich dramatycznych tam jest historii, ciężkich, ale mimo wszystko film jest bardzo tak sprawnie zrobiony. Myślę, że jeżeli ktoś lubi kryminały, to będzie zadowolony, a wiemy, że mamy bardzo dużo fanów kryminałów, czy to...
Czerwień była
książkowych,
czy filmowych. Też to był film, czy serial?
To też był film.
To też był film.
Też to był film.
Bo gdzieś się zgubiłem. Myślałem, że Czerwień to bardziej serial był. Myślisz, że tutaj... Bo tutaj jest potencjał na serial. W sensie dużo wątków było poruszonych, zostawionych, a...
Tak, ale też to... Też właśnie nie... Ja nie mam takiego niedosytu.
Nie masz?
Nie mam. Nie mam. Uważam, że to jest na tyle dobrze domknięty film, że nie musiałabym gdzieś tych wątków więcej. No tam mamy ciekawe historie w tle. No mamy czy historię tego całego...
Pani burmistrz na
mamy
przykład.
Historię pani burmistrz, ale też tego takiego bogacza, który tam wszystkim trzęsie. Mamy historię, która się zaczyna dziać pomiędzy naszym prokuratorem a pisarką. Więc tam jest sporo takich różnych wątków
mamy w tle
poruszonych.
Jeszcze komendanta.
Tak, tam jest, to jest ciekawy wątek, rzeczywiście tak. Ten komendant i jego udział w całej tej sprawie, ale jednocześnie, tak jak mówię, to jest na tyle dobrze domknięta historia, że ja nie miałam jakiegoś takiego poczucia, że czegoś mi brak tutaj.
Pobudza wyobraźnię i na tyle zarysowuje te wątki, że my sobie potem sami w głowie dopisujemy dalszą część.
Tak.
Co innego jest w serialu o Spider-Manie, który można oglądać w kolorze i w czerni i bieli.
No właśnie, w jakiej wersji oglądałeś?
Wiesz co, zacząłem od koloru, bo chciałem zobaczyć Nowy Jork lat 30., jakim mm-hmm. wyszedł. O czym jest w ogóle film? Bo to jest historia z Marvela, Spider Noir. Czyli dostajemy Nicolasa Cage'a, który w roli Spider-Mana, tylko tak Spider-Old Man bym powiedział, a nie Spider-Man, bo my wiesz, znamy tego Spider-Mana, tego chłopaka, który zachowuje, jest wiesz, nastolatkiem. Nie, tu mamy dojrzałego faceta, który ma super moce Spider-Mana, ale odkłada je na kołek, zajmuje się byciem,
pracą detektywa. Tak,
pracą detektywa prywatnego. Co mu tak nie do końca wychodzi, ale się tym pała. No i potem, no niestety musi wrócić do Nowego Jorku jako superbohater, no bo tego potrzebuje lud.
Nowy Jork.
Nowy Jork.
Tak.
Zacząłem oglądać w kolorze, po czym przełączyłem się w czerń i biel. Mhm. I ten serial można zobaczyć dwa razy i masz zupełnie inny odbiór.
To prawda, chociaż ja jednak, bo zrobiłam to samo co ty, też zaczęłam oglądać w kolorze. Później włączyłam sobie tę wersję czarno-białą. I uważam, że jednak jest lepsza, dlatego że ten tytuł Spider Noir, ten noir od razu nam daje taką wskazówkę, że będziemy poruszać się w klimacie właśnie kina noir, że ten bohater złamany życiem, dojrzały mężczyzna i tak dalej. To wszystko są elementy bardzo charakterystyczne dla tego kina. Gdzieś tam jakaś miłość zawiedziona w tle.
A jak sobie piszesz w wyszukiwarkę
kobiety.
Google Spider Noir, to dostaniesz czarno-białą stronę Google'a i deszcz padający.
O proszę, to sobie sprawdzę później po programie. Ale tak, uważam, że to rzeczywiście powinno się oglądać w tej wersji czarno-białej, bo możemy się przenieść w ten klimat tych czasów. Mam jeden taki drobny zarzut, że tam jest trochę za dużo przemyconej współczesności. To znaczy, że wizualnie to jest rzeczywiście lata 50., 60., klasyka kina przepiękna, ale z drugiej strony mamy dialogi takie nie dobijające poziomem do obrazu i mamy też, tam jest taka scena z klubu, kiedy ta piękna kobieta śpiewa piosenkę. Tam znowu zobaczyłam film Wielki Gatsby. Tam jest tak bardziej przebojowo.
No, ale to jest...
I trochę miałam wrażenie, że za dużo srok za ogon jest złapanych,
to jest...
ale nie wiem, obejrzałam tylko jeden odcinek na razie, więc
a Nicolas
zobaczymy.
Cage, bo Nicolas Cage miał taki etap w swojej karierze, że był aktorem jednej twarzy.
Tak.
Był trochę cringe'owy, jak to mówi młodzież, ale po
zobacz,
czasie...
Ale zobacz, jak on to wykorzystał.
Ale po czasie stał się już kultowy.
Tak.
To już jest... Nicolas Cage jest postacią kultową.
Jest, to prawda. I w ogóle pięknie się w tym odnalazł, w tej swojej kultowości i memiczności. I myślę, że umie z tego świadomie korzystać. Ciekawa jestem. No zobaczyłam tylko ten jeden odcinek jak na razie, ale mam apetyt na więcej i zobaczę więcej, bo wizualnie mnie bardzo porwał. Zresztą jak ojczyzna, o której rozmawialiśmy na początku. Zobaczymy, co dalej
tak
będzie.
Tak dla formalności. Spider jest na Amazonie,
tak.
A czerń, kolor zła czerń jest na Netflixie.
Na Netflixie.
To tak dla formalności. Co dzisiaj z Maxem?
Dzisiaj z Maxem oczywiście dalej Andrzej Wajda. A co to? Może niech to będzie niespodzianka
Dobra.
Tym razem.
Niespodzianką nie będzie to, że za tydzień spotykamy się ponownie i będziemy dyskutować o Toy Story.
Tak, w końcu
piąta.
Się wybierzemy do kina i zobaczymy.
Czytałem.
No bo Shrek też piąty, Toy Story też piąte. Zobaczymy, czy jest sens tyle robić.
Czytałem, że Toy Story 5 nie jest do końca dla dzieci, tylko to jest lustrzane odbicie dorosłego. Takie, wiesz, tak
Zamierzasz zabrać swoich synów?
Tak, oczywiście, jak idę z synami, jak najbardziej.
No to zobaczymy, jak się odnajdą.